Autor powieści kryminalnych, prywatny detektyw Marcin Silvanow i redaktor do zadań specjalnych Grzegorz Pilat przedstawiają Kryminalne zagadki Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Dziś opowieść z Suwałk. Opowieść o tym, jak brutalni mogą być młodzi ludzie wobec siebie, a ich działania mogą przypominać sceny z filmów gangsterskich. Mateusz mieszkał z matką w jednym z bloków w Suwałkach. Kobieta samotnie wychowywała syna. Kiedy któregoś dnia znalazła wśród jego rzeczy osobistych haszysz, wpadła w przerażenie. Od razu zaprowadziła Mateusza na komisariat policji, gdzie został on przesłuchany. A w trakcie przesłuchania Mateusz poinformował policjantów, że narkotyki kupił od braci Przemysława i Arkadiusza. To wszystko zostało spisane dokładnie w protokole przesłuchania. I co się potem stało z tym protokołem?
Policjanci po odebraniu wyjaśnień od Mateusza przekazali te informacje właśnie Przemysławowi i Arkadiuszowi. To znaczy przekazali w takim sensie, że skonfrontowali te jego wyjaśnienia z ich wersją wydarzeń. W końcu chłopak obciążył zeznaniami swoimi dwóch młodych mężczyzn, dwóch braci. Chyba jest dosyć oczywiste, że mówimy tutaj też, to może warto podkreślić, o dealerach narkotykowych. Oczywiste jest chyba to, że spowodowało to jakąś chęć odwetu, jakąś złość taką po prostu czysto ludzką na to, że właśnie te zeznania obciążające się pojawiły. Ale to nie koniec tego, ponieważ informacja o tym, że Mateusz przekazał te dane, konkretnie wskazał z nazwiska osoby, od których kupił narkotyki, ta informacja rozeszła się w środowisku Mateusza, wśród jego kolegów. No nie spotkało się to z jakąś przychylnością, wręcz odwrotnie. Zaczęli ludzie się odwracać od niego, tracił znajomych. Mało tego, otrzymywał wprost pogróżki, nawet tego typu sformułowania, że pójdziesz do piachu, pojawiały się. To zaskutkowało tym, że Mateusz zaczął się obawiać. Rzadko kiedy wychodził z domu, przestał chodzić do szkoły. Jego mama, samotnie wychowująca syna i zatroskana o jego los zwyczajnie, szukała też pomocy u psychiatry, ale problem nie znajdował rozwiązania.
Chociaż większość znajomych odwróciła się od Mateusza po tym, co się stało na komisariacie policji, to jednak wciąż Mateusz utrzymywał kontakt z kilkoma znajomymi, a chyba najbardziej z Kamilem. I właśnie 24 października 2005 roku Kamil przyszedł około godziny 18 i przez domofon wywołał Mateusza z domu. Chłopcy mieli niedługo wrócić. No i stało się tak, że około godziny 18.45 do mieszkania Mateusza przyszedł Kamil, który wcześniej przyszedł po tego chłopaka przecież. Powiedział matce Mateusza, że rozstał się z jej synem na podwórku, a teraz przyszedł, żeby oddać pożyczoną płytę. To już wtedy w matce Mateusza wzbudziło pewien niepokój.
Tym bardziej, że to była taka trochę dziwna sytuacja, że chłopcy wychodzą razem z mieszkania, a w zasadzie kilkadziesiąt minut później Kamil przychodzi tak, jak gdyby nigdy nic, jakby go wcześniej w ogóle tutaj nie było. Przynosił tą płytę i matka ma słuszne pytanie, gdzie jest Mateusz? Ale jest jeszcze pora stosunkowo wczesna, mówimy 18.45, co prawda to koniec października, więc już pewnie ciemno. Przypuszczam, że sobie jeszcze jakiś czas dała, natomiast później zaczęła kontaktować się telefonicznie z synem. No i tego odzewu nie było. Mało tego, w którymś momencie, podczas kolejnego połączenia, ono zostało odebrane. Kobieta usłyszała w tle jakieś męskie głosy, niezrozumiałe, po czym to połączenie zostało zakończone. Wtedy przypuszczam, że już zaczęła się bardzo denerwować i udała się na policję, gdzie zgłosiła fakt właśnie tego, że jej syn do domu nie wrócił. Z doniesień medialnych wynika, że policjanci chyba nie do końca poważnie potraktowali to zgłoszenie. Nie wiem, jak było naprawdę. Niemniej takie głosy się właśnie pojawiły, że młody chłopak może zasiedział się gdzieś u dziewczyny, że jeszcze wróci. Kobieta coraz bardziej się niepokoiła, a kiedy przyszła noc, stało się jasne, że Mateusz do domu nie wrócił.
Wtedy jednak policjanci zaczęli poszukiwania, a także przeprowadzili szereg przesłuchań. Okazało się z tych przesłuchań, że Mateusz był widziany w towarzystwie trzech mężczyzn, którzy się z nim szarpali, po czym nastolatek został wciągnięty do samochodu. Ale tak naprawdę nie było wiadomo, gdzie on wciąż może być. 28 października 2005 roku Ewa, matka Mateusza, dostała SMS-a, którym ktoś przesłał jej informację, że jej syn ma przebywać u swojej dziewczyny w Olecku, ale i wtedy poszukiwania jej syna nie przyniosły żadnego rezultatu.
Nie udało się ustalić, co się stało po tym, kiedy Mateusz właśnie był widziany ostatni raz, kiedy był właśnie wciągany do samochodu. Mijały kolejne tygodnie, mijały miesiące, sprawa wciąż nie była wyjaśniona i dopiero 1 kwietnia, więc 6 miesięcy po zaginięciu Mateusza, ktoś anonimowo poinformował policjantów, że w jakichś zaroślach przy ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach znajdują się ludzkie zwłoki. Niezwłocznie śledczy udali się na miejsce i faktycznie potwierdziła się ta informacja. Na miejscu faktycznie znajdowały się szczątki, poddano je badaniom, to z jednej strony, natomiast tam znajdowały się też fragmenty odzieży. Zostały okazane mamie Mateusza, ona rozpoznała w nich ubrania swojego syna, a badania przeprowadzone tych właśnie szczątków potwierdziły, że faktycznie te zwłoki należą do Mateusza.
Na miejscu znalezienia zwłok śledczy znaleźli też młotek z ułamaną i posklejaną taśmą rękojeścią. Wtedy policjanci przeszukali mieszkania i pomieszczenia gospodarcze braci Arkadiusza i Przemysława. Czy znaleźli tam jakieś ślady albo jakieś inne narzędzia, które mogły przybliżyć do rozwiązania śledztwa śmierci Mateusza?
Wszystkie myślę, że to nie były przypadkowe przeszukania, że Przemysław i Arkadiusz znajdowali się, jak to się mówi, na celowniku policji już od samego początku, no bo z jakiegoś powodu właśnie tam rozpoczęto te poszukiwania po ujawnieniu zwłok Mateusza. Znaleziono tam atrapę kija bejsbolowego. Kij ten został poddany badaniom. Fragmenty śladów biologicznych, które znajdowały się na powierzchni tego kija, wskazywały właśnie na ich pochodzenie z ciała Mateusza.
Wkrótce policjanci przesłuchali też Kamila, a więc kolegę, który przyszedł po Mateusza tego feralnego wieczoru w październiku 2005 roku i wyciągnął go z domu. Kamil, młody człowiek, podkreślmy, opowiedział, co stało się właśnie tego 24 października. Już dzień wcześniej Przemysław miał go namówić, aby wyprowadził Mateusza z domu w umówione miejsce. Miał za to otrzymać 0,5 grama marihuany oraz miał być mu anulowany dług za narkotyki. Zobowiązał się też do zabrania ze sobą metalowego narzędzia, którym miał bić Mateusza po kolanach. Kamil powiedział policji, że 24 października 2005 roku miał przy sobie młotek, kiedy zaszedł do Mateusza i namówił go na wyjście z mieszkania. Następnie razem poszli w umówione miejsce, w którym czekał samochód, a w nim m.in. Przemysław. Mateusz został wciągnięty do auta i przewieziony w miejsce, w którym po kilku miesiącach odnaleziono jego zwłoki. Wynika z tego, że za tak naprawdę niewielką rzecz, za anulowanie długu i 0,5 grama marihuany, Kamil stał się współwinny śmierci Mateusza, swojego kolegi.
Tak, myślę, że warto zwrócić też uwagę na całe tło tej sprawy, która gdzieś może umykać pomiędzy tymi dramatycznymi bądź co bądź faktami. Mianowicie o tym, że mówimy o nastolatkach, którzy prowadzili podwójne, można by powiedzieć, życie, bo na co dzień byli dziećmi swoich rodziców, byli uczniami szkół różnych, a jednocześnie ta druga warstwa ich funkcjonowania to właśnie był ten świat narkotyków, w którym są zobowiązania finansowe, są długi i jak widzimy jest też żądza zemsty, bo to, co się wydarzyło z Mateuszem, to było jak zaplanowane działanie. Myślę, że Kamil zdawał sobie sprawę, że on wyprowadza wtedy w październiku Mateusza z domu nie po to, żeby porozmawiać. To zapewnienie, że ma mieć ze sobą jakieś twarde narzędzie, którym ma bić tego Mateusza po kolanach, no myślę, że to było w zakresie jego przewidywania, co się może zadziać na miejscu, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli, a nie będzie chodziło wyłącznie dla przykładu pobicie czy ukaranie Mateusza. Tym bardziej, że później, kiedy on już właśnie składał wyjaśnienia policjantom i mówił, że tak naprawdę widział tylko jedno uderzenie, po czym Przemysław kazał mu odejść z tego miejsca, tym bardziej, że już po zabójstwie Mateusza Kamil otrzymał przedmioty należące do młodego człowieka, czyli telefon, łańcuszek i bransoletkę. Tak na marginesie te przedmioty też wymienił na narkotyki, to żeby była jasność, co też dodaje dramaturgii i jakiegoś, nawet nie wiem, szukam właściwego słowa, wyrachowania, braku jakichś emocji. No przecież należały do zabitego kolegi, do którego śmierci bezpośrednio chłopak się przyczynił. A jednocześnie właśnie bez skrupułów idzie i gdzieś tam u jakiegoś dilera narkotykowego wymienia te przedmioty na narkotyki. Jak się później w ogóle jeszcze okazało, to ten SMS, o którym wspomniałeś, ten SMS, który w październiku otrzymała mama Mateusza, informujący o tym, że chłopak miał przebywać u swojej dziewczyny, to tego SMS-a wysłał właśnie Kamil. Musiał działać w porozumieniu z Przemysławem i innymi mężczyznami biorącymi udział w tej zbrodni, bo to on właśnie przy użyciu jakiejś anonimowej, wtedy jeszcze takie były, karty SIM, którą włożył do telefonu kolegi i z tego telefonu wysłał tę wiadomość, no to było działanie z premedytacją. On wiedział, co robi. Miał to być jakiś taki element, który miał prawdopodobnie zmylić śledczych co do losu chłopaka, jakoś uspokoić te emocje, żeby tam nie szukać, nie drążyć i nie pytać jego znajomych. No myślę, że jest to absolutny rodzaj wyrachowania.
Przychodzi mi takie pytanie do głowy, kto jest bardziej w tej sytuacji winny? Człowiek, który zadaje śmierć drugiemu człowiekowi, czy człowiek, który w taki sposób postępuje, który wystawia swojego kolegę, nie dość, że robi to tylko i wyłącznie w sumie dlatego, bo ktoś mu anuluje dług za narkotyki, a potem bierze jeszcze rzeczy zmarłego chłopaka i wymienia je za narkotyki.
To znaczy sąd ocenił tę sprawę jasno, no bo wyroki, które w tej sprawie zapadły, mówią wprost o tym, kto jest bardziej winny. Wyjaśnijmy, Przemysław dostał wyrok 25 lat pozbawienia wolności, a Kamil 8. Dwóch pozostałych mężczyzn, którzy również brali udział w tym zabójstwie, oni nigdy nie zostali ujawnieni. Nie wiemy, kto to zrobił. Do dziś chodzą na wolności. Tą miarą patrząc, to zostało to jasno ocenione, po czyjej stronie była ta wina zdecydowanie większa. Warto jeszcze wspomnieć o tym, bo nie dopowiedzieliśmy tej historii, jak to tak w praktyce wyglądało. A wyglądało to tak, że po wciągnięciu do samochodu w te okolice ulicy Wyszyńskiego Mateusz został przewieziony. Tam został rozebrany, skrępowany i tymi twardymi narzędziami, m.in. młotkiem, który miał przy sobie Kamil, został zwyczajnie zabity.
Kryminalne zagadki Podlasia.